każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, zapraszam do wysłuchania naszej audycji. Moimi gośćmi są dziś, przedstawię ich kolejności połączeń telefonicznych, zielonogórscy radni Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
I Tomasz Nesterowicz, Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
W drugiej części audycji około 12.35 moimi rozmówcami będą Andrzej Bocheński i Marcin Pabierowski, których przywitam po uzyskaniu połączenia. A dziś porozmawiamy o budżecie Zielonej Góry na 2021 rok. Omówimy go w kilku różnych kontekstach od strony inwestycji, w tym tych, które budzą kontrowersje. Przyjrzymy się też kwestii ochrony środowiska, planowanym wydarzeniom kulturalnym i usłyszymy, jak radni widzą sens sporu o zielonogórski amfiteatr, jak oceniają kwestie odpowiedzialności za to, co wydarzyło się w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Tematów jest dużo, czasu jak zawsze nie za dużo, zatem zaczynamy bez zbędnej zwłoki. Pierwsze pytanie kieruję do Jacka Budzińskiego. Jak pan ocenia tegoroczny budżet Zielonej Góry? Jakie są jego mocne i słabe strony?
Ja, panie doktorze, widzę dwie mocne strony. Po pierwsze, udało się zachować odpowiedni poziom inwestycji, aczkolwiek na sesji budżetowej pan prezydent Kubicki sam wycofał z budżetu zadanie inwestycyjne o nazwie budowa drugiego etapu ulicy Pileckiego. Wycofał dlatego, że po prostu ta inwestycja budziła duże kontrowersje nie tylko wśród mieszkańców, ale także wśród radnych. W ten sposób zmniejszył deficyt. Natomiast w budżecie nadal pozostały kluczowe jak na ten rok inwestycje, takie jak budowa obwodnicy południowej. Abstrahując od sporów, czy ona ma rację bytu, czy nie ma rację bytu, bo oczywiście różne są argumenty. Budowa bardzo brakujących miejsc parkingowych w takich dwóch obiektach wielokondygnacyjnych, czyli przy palniarni i przy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Bardzo miłe mojemu sercu zadanie, czyli rozbudowa Szosy Kisielińskiej od wjazdu na osiedle pomorskie aż do ronda przy piekarni. Tam już od wielu lat się to prosiło. Tym bardziej jest to cenna inwestycja, że większość kosztów poniesie inwestor, który będzie tam stawiał obiekt handlowy obok. No i oczywiście weszliśmy również, proszę pamiętać, w etap na razie dokumentacyjny remontu wiaduktu na Alei Zjednoczenia, który aż się prosi o to. Jest jeszcze wiele innych mniejszych inwestycji. No i liczę na to, że te inwestycje będą wykonywać przede wszystkim firmy zielonogórskie. I po raz pierwszy od wielu, wielu lat, to jest drugi dla mnie cenny element, w tym budżecie jest zrównoważony budżet na największe wydatki w tym budżecie, czyli na oświatę.
Czyli budżet ma same dobre strony, jak słyszę.
Same dobre nie, no bo jeszcze mamy zadłużenie, mamy deficyt i oczywiście mamy niepewną sytuację z uwagi na pandemię.
Jasne.
Nie będziemy nieraz zmieniać ten budżet.
Myślę, że zdążymy jeszcze przynajmniej chwilkę o tym porozmawiać. I to samo pytanie o mocne i słabe strony budżetu adresuję do Tomasza Nesterowicza.
Ten budżet tak naprawdę jest takim budżetem kontynuacyjnym, tak go można określić, i bardzo podobnym do poprzednich budżetów, bo to w zasadzie cały czas idzie w tym samym kierunku. Ja ten budżet poparłem generalnie z jednego tylko i wyłącznie powodu. Tak naprawdę z uwagi na epidemię. Wychodzę z założenia, że w obecnej sytuacji prezydent musi mieć możliwość dysponowania pełnym planem, który de facto sam zaplanował. Bo no, różne sytuacje się mogą dziać i trudno zakładać, że można funkcjonować w oparciu na przykład o prowizorium budżetowe w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Jako, że mieliśmy już wymienione mocne strony, może powiem o kilku mankamentach. Po pierwsze, to co tutaj się trochę przewinęło częściowo w wypowiedzi Jacka, że my cały czas posługujemy się takim sformułowaniem budżet inwestycyjny, że to dobrze, bo to wzbudza gospodarkę, tylko problem polega na tym, że jeżeli prześledzimy kto wygrywa przetargi w tych szczególnie dużych inwestycjach, to w kontekście firm zielonogórskich w większości przypadków możemy mówić o jakiejś formie podwykonawstwa. No niestety to tak jest skonstruowane prawo zamówień publicznych, że nie mamy póki co za dużego wpływu na to, jakie podmioty wygrywają, ale pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że no, wracając do trasy południowej, tak to ją określmy, pomijając już całą dyskusję na temat jej sensu, no ja jestem zdania, że akurat to rozwiązanie komunikacyjne w tej formie zaproponowane sensu większego z punktu widzenia rozwoju miasta nie ma, no, ale ma to duży wpływ na nasz budżet pod kątem choćby zadłużenia i zobowiązań, które będą płacone przez kolejne pokolenia Zielonogórzan już długo po tym, jak osoby, które podejmują te decyzje, no, będą na emeryturze.
No właśnie, otwarł pan w sposób naturalny, dokonał pan otwarcia w naturalny sposób kolejnej kwestii. To już jest no enty z rzędu budżet z zaplanowanym deficytem. Ile wynosi tegoroczny deficyt i jakie jest całościowe zadłużenie miasta? Czy jest ono zdaniem panów nadmierne i czy są pomysły, jak je zmniejszyć? Ja przepraszam za jakość dźwięku, no ale mamy audycja, idzie na żywo. Jacek Budziński, bardzo proszę.
Może tylko dokończę
myśl. Dobrze, to można sterować w takim razie.
Do czego zmierzam? Bo generalnie w sytuacji, kiedy my mamy no, taką sytuację, jaką mamy, powinniśmy moim zdaniem budżet sformatować w taki sposób, żeby maksymalnie pomóc przede wszystkim podatnikom zielonogórskim, tym, którzy płacą podatki, firmom, zakładom, dlatego że jeżeli one się nie utrzymają na wodzie, że tak powiem, i zatoną, to nasze kolejne budżety będą uboższe o podatki firm, które popadają. A niestety pod kątem pomocy tego, jak my chcemy pomóc przedsiębiorcom zielonogórskim, firmom zielonogórskim, no to już tak różowo nie wygląda niestety. I wolałbym, żeby budżet jednak uwzględniał rzeczywistość, w której się znajdujemy. Moim zdaniem ten budżet tego nie uwzględnia. I też nie ma żadnych wskaźników, które by pokazywały, że my mamy realne szanse nie zwiększania deficytu i nie zwiększania zadłużenia. Moim zdaniem to będzie się potęgowało.
Tyle mocnych i słabych stron budżetu, zatem ponowię pytanie o zaplanowany deficyt. Ile on wynosi w tym roku i jakie jest całościowe wydłużenie miasta? Czy zdaniem panów to zadłużenie jest już nadmierne? Może są pomysły, jak je zmniejszyć? Jacek Budziński.
Tak, bo musimy oczywiście rozróżnić dwie kwestie, deficyt oraz zadłużenie. To zadłużenie razem z deficytem
słusznie
500 milionów złotych.
500 milionów, a tegoroczny budżet ile wynosi, żebyśmy mieli skalę porównawczą?
Miliard z kawałkiem, tam miliard.
Czyli to już jest prawie połowa.
Tak, z tym, że musimy pamiętać też o tym, że to zadłużenie nie zostało wygenerowane w ciągu jednego roku, tylko na przykład są to również raty, które spłacamy za budowę CRS-u ponad 10.
Mówimy o tym od lat w Radio Zachód.
Tak, dokładnie. No i teraz tak, to zadłużenie miasta, ono dotychczas nie było groźne, dlatego że musimy też pamiętać o tym, że miasto było, można tak to określić, inaczej traktowane, jeżeli chodzi o podmiot, który bierze kredyty. Mówimy tutaj o środkach unijnych, które można pożyczyć, mówimy także o środkach bankowych. Natomiast teraz, w obliczu pandemii, te warunki kredytowania zostały zaostrzone, o czym zresztą wspominał pan prezydent Kubicki. A propos tego, o czym mówił Tomek, no, ja też pamiętam tą bardzo burzliwą dyskusję, w jaki sposób mamy pomagać przedsiębiorcom, czy w sposób taki, że oprzemy się tylko i wyłącznie na ustawie, czy w sposób uznaniowy, co proponował prezydent Kubicki, bo mówił, że nie chce pomagać na przykład podmiotom, dużym podmiotom zagranicznym, na przykład jakimś handlowym i tak dalej. No oczywiście to zarówno jedna strona, jak i druga miała swoje tutaj argumenty. Natomiast ten deficyt jest rozpisany i to zadłużenie rozpisane jest na kilka albo nawet kilkanaście lat, o czym też Tomek przed chwilą wspomniał, ale również pragnę zwrócić uwagę, że ten deficyt zawiera również tak zwany wkład własny miasta do wielu zadań, które realizujemy, to znaczy my wkładamy...
Tak, jak co rok.
Tak, złotówkę, a dostajemy 2 złote albo 3 złote z Unii Europejskiej. Po prostu taką możliwość zadłużania się miasto musi mieć. No tutaj przed chwilą powiedziałem, pan prezydent Kubicki zjechał z tego deficytu o 10 milionów złotych. Wspominałem o tej drugim etapie budowy Pileckiego. I w czasach jeszcze przedpandemicznych wielokrotnie zmienialiśmy budżet, co jest zupełnie normalną procedurą, a myślę, że teraz będziemy zmieniać ten budżet o wiele częściej, ponieważ na bieżąco skarbnik miasta i urzędnicy będą obserwować chociażby wpływy z podatków PIT czy też CIT, już nie mówiąc o subwencjach czy też dotacjach. Jest to zadłużenie, na które musimy już w tej chwili zwracać uwagę po to, żeby móc je po prostu kontrolować w dłuższej perspektywie czasu.
Czyli na razie nie ma jakichś pomysłów, żeby je zmniejszyć w realnych pieniądzach, wyjąwszy tę kwestię drugiego etapu ulicy Pileckiego, która miała kosztować 10 milionów złotych i nie będzie realizowana. To samo pytanie do Tomasza Nesterowicza o to, czy ten budżet jest już nadmierny, znaczy czy zadłużenie i deficyt siłą rzeczy to już są kwoty, które mogą niepokoić i czy rozważacie państwo w komisjach kwestię zmniejszania stopniowego zadłużenia miasta Zielona Góra?
Znaczy, zanim odpowiem na pana pytanie, tylko taka jeszcze dygresja, bo my dyskutujemy na temat budżetu, jakby to był dokument bardzo dokładny. Tak naprawdę jedyną pozycją, która jest pewna w budżecie, no w każdym budżecie każdego samorządu, w tym Zielonej Góry, no to jest deficyt i zadłużenie.
To fakt.
A już na pewno zadłużenie, tak? Bo to ta wartość się nie będzie sama z siebie zwiększała, znaczy zmieniała, ona się może zwiększać, może się zmniejszać, no ale wiadomo, że te wartości, no, jakie zostały przedstawione, takie są. Wszystkie inne składowe budżetu są, jakby to powiedzieć, bardzo zmienne. Dlatego, że dochody są pojęciem dosyć płynnym, dlatego, że to są dochody planowane, więc nie jest powiedziane, że ten plan zostanie zrealizowany. Musimy pamiętać, że w skład tego ponad miliardowego budżetu wchodzą także pieniądze zewnętrzne, pochodzące z różnego rodzaju dotacji, pochodzące ze środków z Unii Europejskiej. I o ile my w ten sposób napompowujemy sobie budżet, bo wychodzi na to, że mamy świetny, duży budżet, ale musimy pamiętać, że nasze zobowiązania finansowe, czyli dług, tak mówiąc kolokwialnie, możemy spłacać tylko ze swoich dochodów.
Jasne.
I dlatego w tym kontekście ja dobrze budżetu nie oceniałem, bo moim zdaniem powinniśmy przede wszystkim zadbać o źródła dochodu. Czyli właśnie o firmy, o podmioty, które płacą podatki, bo to stąd będą pochodziły środki finansowe na spłatę naszego zadłużenia. One nie będą pochodziły ze środków zewnętrznych. No, Unia Europejska raczej nie da nam pieniędzy w żadnym programie na spłatę zadłużenia. I ja nie oceniam tak do końca tego zadłużenia, że to jest 50%. Ja sądzę, że jeżeli byśmy wyrzucili z budżetu wszystkie środki takie, na które my de facto nie mamy wpływu, które trafiają do nas jako środki znaczące, to ta proporcja trochę się zmienia. Bo ja patrzę na to przez ten pryzmat stosunku pieniędzy, które my komuś jesteśmy winni, do tych, którymi możemy samodzielnie dysponować i podejmować decyzje, co my możemy z nimi właściwie zrobić. I tutaj się właśnie pojawia źródło od tego, co pan redaktor pytał, jak my możemy sobie z tym długiem czy z deficytem poradzić. No, przede wszystkim, jeśli chodzi o deficyt, to nie planować zadań, na które nas nie stać, bo tak to trochę wygląda. A co do zadłużenia, no cóż, no tylko możemy je spłacić lub może nam je ktoś umorzyć. Są tylko dwie możliwości. Miasto ma określone źródła dochodu. No i podstawowym to są zwroty, tak to określmy, tak? Dostajemy odpisy z CIT-u i z PIT-u i różnego rodzaju dodatki dofinansowania centralne, jak również różnego rodzaju opłaty lokalne, które dostajemy z tytułu działań administracyjnych, tak to możemy powiedzieć. No i oczywiście sprzedaż własnych nieruchomości, własnych gruntów. I to jest wszystko.
Jasne.
Więc w tym kontekście te 500 milionów wygląda już mało optymistycznie.
Przejdźmy do kolejnego tematu. Myślę, że nasi słuchacze już są w stanie wyrobić sobie opinię na podstawie tego, co panowie powiedzieliście. A tym kolejnym tematem jest smog, który jest w Polsce poważnym problemem. Rząd planuje wydać 103 miliardy złotych na program Czyste Powietrze. Przystąpiło do tego programu 32% gmin. Czy gmina Zielona Góra korzysta z możliwości, jakie daje ten program? I druga część pytania. Jakie działania antysmogowe na bieżący rok podejmą, czy podejmują władze Zielonej Góry? Jacek Budziński.
Czy tak, te działania są wielopoziomowe. Tak? Przypomnę, że nie tak dawno przeszliśmy chociażby z zasilania naszej centralnej elektrociepłowni na gaz, a wcześniej zasilana była węglem. Wiele budynków, na przykład szkolnych, zostało ocieplonych. Również uruchomiony został program potocznie zwany wymianą kopciuchów. Oczywiście my możemy się spierać, czy kwoty, które planuje pan prezydent, są za małe, czy wystarczające. W mojej ocenie warto by było więcej pieniędzy przeznaczyć na to, aby ludzie, którzy ogrzewają przede wszystkim swoje domy starymi kotłami, zdecydowali się na wymianę tych kotłów na nowocześniejsze, a w związku z tym również mniej trujące. W tym kierunku w mojej ocenie miasto powinno pójść, czyli po prostu zwiększać środki na wymianę tych przysłowiowych kopciuchów. Też pamiętam, jak parę lat temu prezydent Kubicki zdecydował się dać Straży Miejskiej uprawnienia, aby sprawdzała, czym ludzie w piecach palą. To się zaczęło od takiego epizodu u mnie na Osiedlu Śląskim, gdzie pani, która chorowała na płuca, kiedy był wyż i mróz, właściwie nie mogła otwierać okien, dlatego że w sąsiednich domkach, tam gdzie zaczyna się racolka, palono różnymi dziwnymi rzeczami, ale nikt nie miał uprawnień, aby to sprawdzić. Wzorem Nowej Soli nasza Straż Miejska uzyskała takie uprawnienia, ba nawet ma drona do sprawdzenia tego, uzyskała także uprawnienia do wystawiania mandatów nawet w kwocie 5000 złotych i to na
jasne.
Pewno
te szczegóły są ważne. A czy Zielona Góra jest w tym programie Czyste Powietrze?
Znaczy, z tego, co ja wiem, to przymierzyliśmy się do wejścia w ten program i jestem jak najbardziej za tym, aby korzystać ze środków.
Czyli nie jest na razie, tak? Nie jest na razie.
Dokładnej informacji ja, panie redaktorze, nie mam. Wiem, że rozmowy były na temat przystąpienia do tego programu rządowego. Tu należałoby się pewnie zapytać pana wiceprezydenta, na przykład Kaliszuka, czy już jakieś działania zostały
podjęte. Na pewno będziemy pytać.
Natomiast jeżeli na tych kilku warstwach będziemy pracować, to jest szansa na poprawę jakości powietrza w Zielonej Górze.
I ta sama kwestia, Tomasz Nesterowicz. Tu już wiemy, że właściwie nie wiemy, czy Zielona Góra jest, ale gdyby była, to myślę, że w budżecie byłyby ślady tego, bo byłyby dodatkowe pieniądze. Ja chcę dopytać jeszcze pana radnego, ile palenisk piecowych jeszcze jest w Zielonej Górze i czy w budżecie są jakieś konkretne zapisy zmierzające do eliminowania tego, no bo mamy już od 20 lat XXI wiek.
To znaczy dokładnej ilości panu nie powiem, z tego co pamiętam, to jest kilka tysięcy takich palenisk.
Jeszcze, tak?
Tak, bo trzeba pamiętać o tym,
że
duża część jeszcze jednak śródmieścia korzysta z piecy, różnego niektóre instytucje, do tego dochodzą domki jednorodzinne dysponujące własną, na przykład własnym systemem ogrzewania, więc tego trochę jest. I tutaj jakby niezależnie od działań miasta, na który za chwilę przejdę, to trzeba pamiętać o tym, że no, to też dużo zależy od naszej indywidualnej odpowiedzialności. Dlatego, że ja mam świadomość tego, że wiele osób pali czym może w zimie, dlatego że po prostu z przyczyn finansowych nie może sobie pozwolić na dobrej jakości paliwo. No ale to jeżeli my sami nie będziemy odpowiedzialni, nie będziemy się sami nawzajem truli, to nawet gdyby prezydent i radni stanęli na uszach, to tak szczerze mówiąc za dużo z tego naszych działań dobrego nie wyjdzie. No, bo
no dobrze, a czy radni i prezydent stają na uszach? Ja mam dość konkretne pytanie. Ile takich palenisk piecowych zlikwidujecie jako władze miasta w tym roku?
Wie pan co? Trudno jest mi powiedzieć, dlatego że to wszystko zależy, ile osób będzie chciało zmienić palenisko na inny sposób, na przykład ogrzewania. Ja jestem zdania, że tutaj powinniśmy pójść takim kierunkiem, który kiedyś wskazywała pani prezydent Ranowicz, co niestety gdzieś tam zostało lekko wyśmiane na jednej sesji. I sądzę, że kierunek pójścia w fotowoltaikę, pójścia także w różnego rodzaju formy pasywnego budownictwa czy docieplania budynków, i tutaj miasto rzeczywiście może w jakąś formę pomocy udzielić, jest tym kierunkiem, w którym moim zdaniem powinniśmy iść, dlatego że po pierwsze fotowoltaika będzie zawsze miała wpływ na zmniejszenie rachunków za energię elektryczną. Jeżeli będzie miała wpływ na zmniejszenie, może część ludzi zamiast palić byle czym w piecyku stwierdzi, że woli na przykład jakąś formę ogrzewania elektrycznego. Jeżeli będziemy mieli sytuację, że będziemy mieli właściwie ocieplone budynki, to ilość paliwa, którego będziemy potrzebowali, też będzie się zmniejszała. I to wszystko będzie miało wpływ oczywiście na jakość naszego powietrza. Bo to nie tylko kwestia wymiany pieca, tak? Bo to jest także kwestia tego, w jakim domu ten piec grzeje. Czy to są ocieplone ściany, dobrze zaizolowane,
tak, to
czy
to jest po prostu,
czy to są zwykłe cegły. I sądzę, że tutaj w tym kierunku powinniśmy iść. Można się zastanowić nad jakąś formą wsparcia właśnie tego typu działań, czyli na przykład, nie wiem, promowania budownictwa pasywnego, jakieś formy wsparcia osób, które chcą zamontować fotowoltaikę. No, program rządowy, moim zdaniem jeden z bardziej udanych, dotyczący dofinansowania fotowoltaiki dla odbiorców indywidualnych, moim zdaniem był takim strzałem w dziesiątkę. On zresztą się zakończył moim zdaniem sukcesem. I to są kierunki właśnie, w których my moglibyśmy też jako miasto pomyśleć, czy w tym kierunku nie pójść.
Panowie, będziemy zmierzać już do kropki, za chwilę będziemy się łączyć z drugą parą rozmówców. No, ja chciałbym tylko wyrazić taką refleksję. No, życzę, aby tego, o czym panowie mówicie, było jak najwięcej w kolejnych budżetach, bo z tego, co zrozumiałem, w budżecie na 2021 rok za wiele takich działań antysmogowych nie ma. Dziękuję w takim razie za udział w audycji. Moimi gośćmi byli Jacek Budziński, radny z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Raz jeszcze dziękuję za udział.
Dziękuję bardzo państwu, dziękuję panie dyrektorze, dziękuję Tomek.
I radny Tomasz Nesterowicz z klubu Lewica. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panom, do widzenia państwu.
A my już zaczynamy łączenie z kolejną parą rozmówców. Za chwilę usłyszymy Andrzeja Bocheńskiego, radnego z prezydenckiego klubu Zielona Razem i radnego Marcina Pabierowskiego z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy w trakcie łączenia. Oczywiście będziemy rozmawiać, rozpoczniemy naszą rozmowę od budżetu, od jego oceny. Czy mamy już pierwsze połączenie? Mamy już z panem Marcinem Pabierowskim. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Już za chwilę będziemy mieli też Andrzeja Bocheńskiego i wtedy zacznę kierować pytania do panów. I myślę, że już za chwilę będzie Andrzej. No takie są uroki prowadzenia audycji zdalnie. Kiedyś w dobrych czasach, kiedy spotykaliśmy się w studio Radia Zachód, to wszystko biegło wartko. Tak, nam też. Jest już Andrzej Bocheński. Dzień dobry, panie radny.
Kłaniam się, panie doktorze, kłaniam się kolegom, widzom, słuchaczom.
Cieszę się, że panu słyszę. Zaczniemy od budżetu, od jego mocnych i słabych stron. Jak ocenia go Andrzej Bocheński?
Słaba strona budżetu, tak?
Tak, słabe i mocne i słabe strony budżetu, jeżeli są.
Oczywiście, że są, bo po stronie dochodowej budżet mógłby być naprawdę dużo lepszy. Natomiast warunki, w jakich w tej chwili pracujemy, powodują, że zachwytu wielkiego nie ma. Mimo wszystko pracujemy dochody i budżet je przewiduje na poziomie ponad miliarda złotych, miliard 8 milionów. Planujemy wydatki na poziomie miliarda 150 milionów złotych. Pokryjemy je z niewykorzystanych środków 15 milionów. Planowaliśmy z kredytu też 125 milionów, ale w związku z tym, że to zadanie tak zwanego łącznika od Pileckiego za 10 milionów zostało zdjęte z budżetu, no i w związku z tym oczywiście co pomniejszymy, no pomniejszymy kredyt, no bo bez sensu jest obracać środkami, a jednocześnie brać kredyt. Więc dobrą stroną jest to, że mimo wszystko tych planów zasadniczych inwestycji nie zatrzymujemy, czyli obwodnica południowa, wiadukty, drogi wewnętrzne, no jest tego sporo, łącznie z budową hali sportowej przy zespole szkół numer 10. To wszystko planujemy zrobić i to jest w mojej ocenie na ten rok mimo wszystko bardzo dużo.
Jasne. Czy coś jeszcze pan radny chciałby dodać do tej kwestii? Jeśli nie, to poproszę Marcina Pabierowskiego o ocenę mocnych i słabych stron budżetu miasta
Marcina
Zielonego.
Marcina, to będą same słabe strony.
To się okaże za chwilę.
Czy mnie słychać? Halo, halo?
Tak, słyszymy pana
pięknie
dobrze.
Pięknie cię słyszymy. Pięknie.
Dziękuję, Andrzeju. To znaczy budżet na pewno będzie budżetem trudnym i jest, bym powiedział, założenie bardzo optymistyczne, jeśli chodzi o wpływy z podatków PIT i CIT, bo tu mamy na poziomie około 266 milionów, a było 264 w 2020 roku. To więc to założenie jest bardzo, bardzo optymistyczne, szczególnie przy tej słabej pomocy przedsiębiorcom, do której zaraz wrócę, co nas właśnie niepokoiło i dlatego część radnych z nas wstrzymała się od poparcia tego budżetu. Co jest na plus, to na pewno to, co wspieraliśmy, czyli obwodnica zachodnia, to, co popieraliśmy od lat, to więc to zadanie znalazło się w budżecie. Budowa parkingu wielopoziomowego przy palniarni, to też było ważną dla nas inicjatywą. Pieniądze na SMOK, czyli nasz program, który, bym powiedział, dofinansowuje wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła. Szereg inwestycji lokalnych, ważnych, plus termomodernizację szkół, o cośmy zabiegali, ale też jest część wydatków, bym powiedział, nad wyraz. I to, żeśmy kwestionowali na sesji budżetowej i powiem szczerze, że zabrakło kompromisu. Jest taka sentencja, że kompromis daje dobrą parasolkę, ale lichy dach, ale w tym roku 2021 powinniśmy mieć dobry parasol nad miastem, dlatego żeśmy wnioskowali o wyrzucenie budowy ulicy Pileckiego z budżetu. To był nasz wniosek Koalicji Obywatelskiej, to było 10 milionów złotych. No i to się udało zrobić, ale drugim wydatkiem jest zbędny wydatek, to jest 1,5 miliona złotych na demontaż amfiteatru, a w konsekwencji przeznaczenie w kolejnych latach około 300 milionów na wykonanie sali.
To jeszcze o tym porozmawiamy, mam nadzieję, dzisiaj zdążymy.
To było zbędnym wydatkiem. Co nas na pewno niepokoiło, to pomoc przedsiębiorcom, bo tutaj te zasady uznaniowości zwolnień z podatku, żeśmy kwestionowali. Chcieliśmy, żeby to były jasne, czytelne zasady spadku przychodu odpowiednio procentowego dla firm w Zielonej Górze i to by nas uspokoiło. Jednak tego wniosku nie poparto Koalicji Obywatelskiej. Tu i Zieloni, SLD i PiS zagłosowali za uznaniowością. Tak. No i to nas niepokoi. Kwestia 28 poprawek, które złożyliśmy do budżetu. Tak jak powiedziałem, brak kompromisu jest bardzo negatywny w kontekście kryzysu, który dzisiaj mamy i trudnego roku 2021. Sztuką jest budowanie właśnie porozumienia pomiędzy prezydentem a radnymi, a tutaj było głosowanie, patrzcie, en bloc. Nieważne, kto zgłaszał poprawkę, te poprawki wylatywały z zadań budżetowych i tak się po prostu budżetu nie kształtuje. Kluczem jest szukanie porozumienia, szukanie kompromisu i zagłosowanie za dobrym budżetem na 2021. Dlatego są dobre i złe strony, ale zabrakło po prostu dialogu i porozumienia i tutaj mamy duże wątpliwości co do pewnych zadań budżetowych.
Czy jeśli chodzi o zadłużenie miasta Zielona Góra, to przyszłe pokolenia powinny się już tym martwić? Czy rozważane są w klubach radnych pomysły na stopniowe ograniczanie zadłużenia? Bo tutaj pierwsza para moich rozmówców już powiedziała, jak wysokie jest zadłużenie miasta. Zatem czy panowie w klubach zastanawiacie się nad tym, czy warto to zadłużenie zmniejszać, a może uważacie, że to jest te 500 milionów, to nie jest dużo? Andrzej Bocheński.
Ja muszę się najpierw odnieść do tego, co Marcin powiedział przed chwileczką, bo to taka dęta propaganda, że aż się słuchać nie chciało, no ale w związku z tym, że biorę udział w audycji, muszę w tym także uczestniczyć. No nie da się, Marcin, nie da się, proszę Państwa, nie da się kształtować i prowadzić dialogu przez konferencje prasowe. To, że wy sobie zrobicie konferencję i napiszecie 28 wniosków do zmiany budżetu, które zostały załatwione natychmiast poprzez wycofanie Pileckiego, które też było waszym wnioskiem, więc żadnej racjonalności w tym wszystkim nie było. Ale ja myślę, że to jednak mieszkańcy widzą i ocenią według skuteczności. No gadanie to jedno, a skuteczność radnego i możliwość wpływania na te wszystkie zmiany budżetowe to drugie. I myślę, że w ciągu roku na pewno jakieś korekty budżetu będą, bo to wszystko będzie zależało od tego, jak te dochody będą się naprawdę kształtowały. Zresztą co roku korygujemy. Natomiast jeszcze raz powtórzę, główna baza tego budżetu, mimo wszystko inwestycyjnego, będzie realizowana. Jeżeli chodzi o zadłużenia, no drodzy Państwo, są już samorządy, które przekroczyły 60% i można im spokojnie komisarzy wysłać do tych samorządów. My nie doszliśmy jeszcze, zwłaszcza teraz jak pomniejszymy to 10 milionów na sesji w poniedziałek. Jeżeli my nie dochodzimy do 50%, to nie ma co mówić o pokoleniach. To jest standardowe, spokojne prowadzenie budżetu i walka o to, żeby jakoś ten przemysł się zaczął rozwijać i do tego też się muszę odnieść. Bo tutaj kolega radny Pabierowski sugeruje, że pomoc jest nietransparentna, że uzależniona od widzimisię. Przecież sam uczestniczył w zespole, który ustalał kryteria pomocy tym przedsiębiorcom w ramach możliwości miasta. Przecież my nie jesteśmy województwem. My nie mamy takich pieniędzy zewnętrznych, jakie ma województwo, które robiąc tarczę pomocową skonfliktowało cały świat biznesu sposobem przydzielania tej pomocy. Więc ja myślę, że są miejsca, gdzie ten porządek można robić, ale Rada Miasta Zielona Góra nie jest takim miejscem w mojej ocenie.
Jasne. Konstatujemy, że Andrzej Bocheński poziomem zadłużenia budżetu aż tak bardzo zaniepokojony nie jest.
Dokładnie. No, my robimy to świadomie, więc teraz nie panie redaktorze, drodzy Państwo, no nie mogę teraz powiedzieć, oj, jest...
Ale ja nie zamierzam niczego na panu wymuszać. Zapytamy, czy Marcin...
Się, tak. To mnie strasznie nie niepokoi. Robiliśmy to świadomie.
Jasne.
Pełną odpowiedzialnością budowania tego budżetu, bez pomocy koalicjantów z Platformy, którzy no mają inne zdanie, inne widzimisię. Oni robią konferencje, naprawiają świat, smog, tablice.
No to już zdążyliśmy zorientować, że są jakieś poważne problemy komunikacyjne między klubami radnych i władzami.
No,
sami panowie o tym mówicie. Sami o tym panowie mówicie. To jest moja subiektywna ocena, bo jeśli się nie możecie dogadać, to znaczy, że mam prawo powiedzieć, że są problemy.
Nie ma o czym rozmawiać, żeby się dogadać.
No to pan trochę to odwrócił, ale do tego samego wniosku możemy dojść. I Marcin Pabierowski, teraz zbadamy pana poziom optymizmu. Czy zadłużenie w wysokości 500 mln zł to duże czy małe? Czy Koalicja Obywatelska zamierza coś z tym zrobić? Czy uważacie, że to jest bezpieczny poziom?
Tylko się też odniosę do słów Andrzeja. No widać, że tutaj nie ma żadnego dialogu, jakieś słowa widzimisię. Jesteśmy radnymi miasta i tak samo mamy...
Panowie, ale my dobrze słyszymy, że z tym dialogiem jest na bakier. No przejdźmy do tematu, bo już naprawdę zaczynamy bić pianę.
Nie było żadnego zespołu do przedsiębiorców. Był nasz projekt uchwały, aby zwalniać przedsiębiorców z podatku na podstawie spadku przychodu, żeby to było wyliczone, bo jasność i transparentność dla małej i średniej firmy jest najważniejsza, a nie uznaniowość. I tym się różnimy tutaj z Andrzejem w ocenie kondycji firm zielonogórskich. Jeśli chodzi o widzimisię, to żadnego widzimisię nie ma. Były to wnioski do budżetu z podstawu finansowania i czy stypendia dla młodych sportowców z szkoły mistrzostwa sportowego, czy remont pomieszczeń towarzystwa rozwoju rodziny, czy budowy dróg na Jędrzychowie zgłoszone przez Darka Legutowskiego, czy montaż oświetlenia, wjazdów, przebudowy, czy wsparcie na hospicjum. To wszystko zostało odrzucane en bloc, nie było żadnej dyskusji.
Dobrze, panowie, ja...
Natomiast chciałbym, żeby tak to wybrzmiało.
Panie radny, ja jestem niezwykle naprawdę cierpliwy, ale prosiłbym, żebyśmy przeszli już do oceny.
No tak, wykazaliśmy się chyba jako jedyny klub faktycznie racjonalnością i mamy tutaj na uwadze olbrzymie zadłużenie miasta, to jest ponad 500 milionów oraz deficyt 151, dlatego żeśmy wnioskowali o zdjęcie zadań w naszej ocenie, które nie są istotne, tak jak wykreślenie drugiej części ulicy Pileckiego, którą można zrealizować w etapach późniejszych, kiedy będzie lepsza kondycja budżetu miasta. Wolimy te pieniądze zainwestować w starówkę, w atrakcyjność turystyczną, aby przedsiębiorcy wrócili, aby nadać nowe odchnienie miastu Zielona Góra. Wykreślenie tej budowy sali koncertowej zamiast amfiteatru, to jest już 1,5 miliona dokumentacji, następne 30 milionów w przyszłości na budowę jakiejś sali, kiedy dobra sala kosztuje około 150 milionów. Natomiast my myślimy racjonalnie, analizujemy każdy wydatek. Dlatego były jedyne nasze wnioski konstruktywne do budżetu i przynajmniej jeden, to jest to 10 milionów, zostało to zadłużenie jakby zmniejszone. Natomiast myśmy się wykazali odpowiedzialnością, dialogiem, chęcią kompromisu, ale niestety nie było możliwości.
No ale czy dobrze rozumiem, że te 10 milionów jak gdyby zaoszczędzone chcecie przeznaczyć w ożywienie starówki, czyli że tu nie byłoby żadnego zaoszczędzenia, bo te pieniądze zostaną i tak wykorzystane w inny sposób.
Ożywienie starówki to jest przygotowanie warunków dla przyszłych inwestorów. Powrót restauracji, powrót ożywienia deptaka nie tylko przez imprezę, ale właśnie przez inwestorów.
No tak, ale to...
Z banków i aptek, ale żeby zainwestować w architekturę, w uchwale krajobrazowe.
To jest jasne, ale skąd weźmiecie na to pieniądze?
Te pieniądze wrócą do budżetu miasta. Właśnie racjonalizują...
Ale zanim wrócą, będzie trzeba je wydać. Ja zrozumiałem, że z tych 10 milionów niewydanych na drugą część Pileckiego. Dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu. O smogu rozmawialiśmy już w pierwszej części. Ja dopytywałem radnych, nie wiem, czy panowie przysłuchiwaliście się pierwszej części audycji.
Ja nie słyszałem.
To powinienem powtórzyć. Pytałem o to, czy gmina Zielona Góra jest w rządowym programie Czyste Powietrze i panowie radni tego nie wiedzieli. Może ktoś z panów wie, czy Zielona Góra przystąpiła do programu Czyste Powietrze. I pytałem też o ilość palenisk w Zielonej Górze. Jak oceniacie działania antysmogowe w budżecie 2021 roku? Czy one w ogóle są? Ile tych palenisk zostanie zlikwidowanych? Andrzej Bocheński.
Powiem szczerze, że szczegółów w tym zadaniu nie znam. Nie wnikałem. Zresztą, jak pan dobrze wie, bo zna pan budżet, tam się tak nie uszczegóławia zadań do ilości. Natomiast są przeznaczone na to pieniądze i możliwości. My musimy zacząć przede wszystkim, zwłaszcza w tych trudnych warunkach, musimy zacząć od naszych komunalnych zasobów, tak? Bo możemy współpracować z właścicielami domków i innych obiektów w mieście w celu likwidacji tych kopciuchów, ale tak naprawdę musimy, a mamy tego sporo w mieście i myślę, że to
niestety
nie jest zadanie, no tak, i to nie jest zadanie na rok ani dwa w mojej ocenie. Będziemy musieli to robić w skali większej. Jeżeli wszystko się zaczyna też na wniosek i myślę, że zobaczymy, jak ta skala będzie wyglądać. Z góry mówię, nie wiem, ile jest takich miejsc, kopciuchów w mieście. Natomiast obserwuję informacje na temat i w telewizjach, i na tablicy koło urzędu na temat czystości powietrza w naszym mieście. Porównuję do innych miast. Jest dobrze. To nie znaczy, że nie trzeba tego zmieniać, przeciwnie, trzeba nad tym będzie pracować. Tylko czy budżet do końca pozwoli na maksa iść w tym kierunku, czy nie, tego dzisiaj trudno to jest powiedzieć.
I Marcin Pabierowski, ocena działań antysmogowych podejmowanych przez władze miasta, no ale radni to też władze miasta. Bardzo proszę.
No tutaj powiem tak, że gdyby nie działalność Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, to nie byłoby takiego programu, który dzisiaj jest zapisany w budżecie miasta, czyli refundację do wymiany kopciuchów. Oferujemy 80% kosztów kwalifikowanych dopłat do wymiany tych pieców, bo obowiązuje uchwała antysmogowa. Do 2023 roku trzeba to zrobić. I tuśmy kładli nacisk wczoraj na konferencji, że zbyt słabo jest ten program promowany przez miasto. To jest dobry program, ale ludzie o nim nie wiedzą. Tak naprawdę po przyłączonych sołectwach widać, że jest to zadymienie. Ludzie palą sobie materiałem, ale to właśnie wynika z niewiedzy.
A dopytam, dopytam, czy pan wie, czy Zielona Góra jest w tym rządowym programie Czyste Powietrze?
Nie było takiej informacji przy programie Czystego Powietrza, któryśmy uchwalali, program ochrony powietrza, któryśmy uchwalali pod koniec roku. Ja wysłałem parę pytań, ale nie otrzymałem na nie odpowiedzi. Ja wiem, że miasto korzysta z środków europejskich. Tutaj jest dobry program regionalny Urzędu Marszałkowskiego, jeśli chodzi o budownictwo komunalne, z tego zaczyna korzystać. Ale to jest tylko jedna, jakby powiedzieć, jeden filar. Drugi filar to są indywidualne piece, indywidualne paleniska. I tutaj jasno jest powiedziane, że na terenie 2019 roku, na terenie Zielonej Góry, są przekroczenia poziomu docelowego benzapirenu, czegoś bardzo szkodliwego, rakotwórczego. I my właśnie nalegamy jako Koalicja Obywatelska, aby ten program wymiany pieców był nagłośniony na billboardach, w prasie, żeby miasto promowało, żeby nie było tylko wymiany 50 pieców rocznie, ale żeby było dużo więcej. Dzięki naszej inicjatywie zapisane jest 600 tysięcy w tym roku w budżecie na 2021, ale promocję musi zająć tym władza wykonawcza, czyli prezydent i urząd miasta. I na to kładziemy nacisk. Zamontowaliśmy detektor smogu na ulicy Kąpielowej na Jędrzychowie. Jest tablica edukacyjna dla młodzieży. Ta młodzież się uczy, czym jest pył PM10, PM2,5. Przenoszą to do domu, do dziadków, do rodziców. Dzieciaki uczą rodziców, czym jest benzopiren i pył PM10. I to są nasze działania Koalicji Obywatelskiej realne. Chcemy, żeby prezydent zamontował takie detektory, takie tablice w każdej szkole, żeby ta edukacja szła od dołu właśnie do mieszkań, do rodziców, do dziadków, bo młodzież to najszybciej, bym powiedział, rozumie, najszybciej to analizuje. To więc to są nasze działania realne i chcemy współpracy, chcemy, żeby ten program po prostu był dobrze rozreklamowany przez miasto, żeby mieszkańcy mogli wymienić te piece.
Panowie,
w 2023 roku obudzą się, już będzie za późno.
Edukacja fajna rzecz, ale trzeba jednak zmierzać do likwidacji źródeł emisji.
Dofinansowanie do wymiany starego pieca kopciucha, właśnie ta uchwała Koalicji Obywatelskiej,
no jasne,
która refunduje te koszty.
Ale na temat programu Czyste Powietrze nikt z panów mi dzisiaj nie udzielił odpowiedzi.
To jest program, który powinien urząd miasta powinien do niego przystąpić, ja nie wiem.
No tak, ale radni mogą też wywierać presję, tak? Panowie, dotarliśmy do finału dzisiejszej audycji. Przykro mi, no takie są ramy czasowe. Serdecznie dziękuję za udział w niej. Moimi rozmówcami byli zielonogórscy radni Andrzej Bocheński z klubu Zielona Razem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i tylko powiem, że Marcin sam sobie zaprzecza. No nie ma komunikacji, nikt z nikim nie rozmawia, ale przeforsowani uchwałę smogową. No, zastanówcie się, koledzy, troszeczkę, co mówicie.
I Marcin Pabierowski z klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jest program wymiany pieców. Prosimy z niego korzystać, mieszkańców.
Czekamy na efekty. Audycję zrealizował Andrzej Gruszka, a do usłyszenia mówi Adam Ruszczyński.
Samorządne lubuskie. Każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.